rynku w Przemyślu. Witam Państwa, Aleksander Wierzejski i rozmawiamy o historii tego miasta. 13 września 1939 roku. Jeszcze mała uwaga, radio trzech stolic, Radio Wnet, Kraków, Warszawa i Wrocław. Naszymi gośćmi są panowie, pan dr Lucjan Fac, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam Państwa.
I pan Karol Kicman, historyk Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
Dzień dobry, witam.
13 września, polskie oddziały, które tutaj w Przemyślu stacjonowały, w twierdzy Przemyśl stacjonowały, w okolicach szykują się do walki. Jak to wyglądało?
Znaczy, twierdza Przemyśl to jest mit, prawda? W 1939 roku twierdza Przemyśl jako taka nie istnieje. Nikt nie przewidywał obrony w oparciu o dawny system fortyfikacji austro-węgierskich z czasów I wojny światowej. One nie istnieją, one się nie nadają. Można je wykorzystać jak gdyby wtórnie. Garnizon przemyski jest potężny, ale to o tym może Karol za chwileczkę powie. Natomiast sam 13 września to jest przede wszystkim spływanie w rejon Przemyśla jednostek Wojska Polskiego, które wycofują się z zachodu, i tworzenie tu w Przemyślu grupy przemyskiej, która będzie się składała z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty, 24 Jarosławskiej, 38 Dywizji Rezerwowej. Z Lwowa przelatuje do Przemyśla na lotnisko Chóreczko, przychodzi tu i swoją kwaterę otworzył w kasynie garnizonowym generał broni Kazimierz Sosnkowski. Jego relacje, wspomnienia zawarte w Cienią Września są jednym z najpiękniejszych opisów kampanii wrześniowej. Ma umiejętność pisania, robi to zresztą przepięknie, ale z drugiej strony jest kapitalnym taką relacją pokazującą rolę Przemyśla, jaka odegrała ona w jego życiu. Tu 13 września toczy się walka, ale nie w samym Przemyślu, na przedpolach. To jest Krzywcza. Dzisiaj dokładnie mamy 80. rocznicę bitwy o Krzywcze, w której 11. Karpacka Dywizja Piechoty pod dowództwem pułkownika dyplomowanego Bronisława Plugara-Kettinga toczy bój obronny na wzgórzach krzywieckich. Dzień wcześniej dywizja podeszła od strony Babic, gdzie zresztą jego wujek był proboszczem. Dywizja została pobłogosławiona przez wujka, który wyszedł podczas mszy z Najświętszym Sakramentem, a oddziały przechodzą na rejony wzgórz krzywieckich i 13 września przez cały dzień odpierają uderzenie niemieckiej 7. Bawarskiej Dywizji Piechoty generała Eugena Otta. Mało tego, w nocy z 13 na 14 września wycofują się w kierunku Przemyśla. Generał Kazimierz Sosnkowski z niepokojem oczekuje w kasynie garnizonowym, gdzie ma swoją kwaterę, na to, co dzieje się. Wychodzi co chwilę, nerwowo spogląda na zachód, dookoła płonie okolica. Niemcy podpalali po prostu wsie, jakieś stogi siana, stodół, żeby wyznaczać linię, dokąd docierają. Jest to przejaw bestialstwa oczywiście, ale dla nich bardzo wygodny, bo wiedzieli, w którym miejscu się znajdują. Te pożary obserwuje z rejonu ulicy Weigarta generał Sosnkowski. W pewnym momencie rozpoczyna się gwałtowny bój. Okazuje się, że 11. Karpacka została odcięta od Przemyśla przez motoryzowany podjazd, który zszedł nad Dolinę w rejonie miejscowości Łętownia. Podtoczono armaty, ogniem na wprost zlikwidowano stanowiska niemieckiej broni maszynowej, droga na Przemyśl otwarta. Dywizja wchodzi do Przemyśla, sam Bronisław Plugara-Kettinga przychodzi do kwatery, do generała Sosnkowskiego, ten rzuca się do niego, gdzie jest dywizja, właśnie wchodzi do miasta. I wtedy przykra informacja, nie zostaniecie w Przemyślu, nie bronimy się w Przemyślu, wycofujemy się w kierunku na Lwów. Musicie pobrać zaopatrzenie prosto z wozów taborowych, które są rozstawione na ulicy Mickiewicza, idziecie dalej, idziecie w stronę Lwowa. Rano musicie być już w lasach okalających miejscowości Szechynie i Medyka, dzisiejsze przejście drogowe. Dlaczego? Bo jak będzie jasno, Luftwaffe was rozniesie. Nie uniknięto tego, część oddziałów była również bombardowana przez Luftwaffe. Oddziały 11 Karpackiej wychodzą z Przemyśla. W dniu następnym, 14 września, oddziały niemieckie od strony Radymna, od strony Żurawicy wchodzą na Zasanie. Natomiast obrona Przemyśla, realizowana przez generała brygady Jana Chmurowicza, przekazana pułkownikowi Janowi Matuszkowi, prowadzona jest w dniu 14 września faktycznie z dobrym skutkiem. Niemniej jednak pod wieczór decyzja o nieutrzymywaniu już linii SAN-u, odwrót i dołączenie do wycofujących się oddziałów grupy przemyskiej. Kierunek na Lwów. 15 września wysadzony most zarówno na Sanie, jak i na Wiarze, aby utrudnić Niemcom poruszanie się za grupą przemyską, i Przemyśl zostaje zajęty. ale walki stoczone 14 września o sam Przemyśl na Zasaniu były walkami również skutecznymi.
Czyli ten blitzkrieg nie był taki błyskawiczny.
Nie był błyskawiczny, znaczy był błyskawiczny jak na nasze warunki w tamtym czasie, natomiast tutaj jeżeli byliśmy na pozycjach dobrze przygotowanych i żołnierz, który miał podjąć obronę, znał teren, był dobrze dowodzony, potrafił naprawdę świetnie sobie radzić. Zresztą ta grupa Przemyska, o której powiedziałem, czyli te trzy dywizje piechoty, one zostały od Lwowa odcięte przez oddział wydzielony pod dowództwem Ferdynanda Schernera, który dociera do Lwowa bardzo szybko, okrakiem jak gdyby zajął pozycję pomiędzy Lwowem, a Grudkiem Jagiellońskim, Sądową Wiszczą, w rejon, której koncentruje się i kieruje się Grupa Przemyska, odciął drogę i dlatego generał Kazimierz Soskowski podjął decyzję o zwrocie na kierunek północno-wschodni przez Lasy Janowskie. I tam po drodze, 15 na 16 września, oddział 11 Karpackiej po raz następny, razem z 38 Dywizją Rezerwową, stoczyły bój nocny o przybicie się w rejon Lasów Janowskich. Celem ich było m.in. oddział wydzielony pułku SS Germania. Jeden z batalionów tego pułku i dowództwo zostały rozniesione w pył. Jakoś inaczej tak się robi, jak się patrzy na zdjęcia na przykład późniejszego dowódcy 5. Dywizji Pancernej SS Viking Mellenkampfa, który jest świetnym dowódcą z czasów już 1944 roku. Natomiast jak sobie człowiek uświadomi, że on musiał w gaciach uciekać w nocy w kierunku Jaworowa, bo go pogonili żołnierze 11. Karpackiej, to jakoś robi się lepiej. Piękny sukces, Murzyłowice i Czarnokońce. Obok rejon Przyłbic, Hartfeldu w rejonie Lwowa. Przemyśl i Lwów, one zawsze były ze sobą związane. Odległość stąd od rynku do Lwowa to jest 80-86 kilometrów, zależy jak liczyć, prawda, te granice. Dlatego też historia również 1939 roku i obrony Przemyśla i Lwowa są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Natomiast kapitalne są te słowa, które wypowiedział kiedyś właśnie generał Kazimierz Soskowski. Miałem dylemat. Mogłem wycofać się ze swoimi oddziałami w kierunku Przedmościa Rumuńskiego, ale pozostawał Lwów. Lwów, semper fidelis, miasto oznaczone orderem Virtuti Militari. Czy można zostawić je bez pomocy? Nie można. I dlatego późniejsza zagłada tych trzech dywizji, która nastąpiła w niesamowicie ciężkich walkach w Lasach Janowskich, pokazuje, że czasami trzeba podjąć decyzje, które wydają się może nie do końca z punktu widzenia dowódcy dobre, ale są konieczne i uzasadnione. Lwów potrzebował tej pomocy.
Pan Karol Kicman, pytanie o przygotowania polskiego wojska do wojny obronnej tutaj w rejonie Przemyśla. Jak to wyglądało tuż przed wojną, te ostatnie dwa miesiące i potem jak zadziałało to w czasie wojny?
Co do samych przygotowań. Oczywiście w historii tak jest, że niestety musimy się cofnąć kawałeczek. Była tutaj mowa o fortyfikacjach Przemyśla, twierdzy Przemyśl, czyli zawsze się mówi, że ten Przemyśl takim wojskiem stał. Natomiast formowanie takiego garnizonu przemyskiego ma miejsce 31 października 1918 roku. Garnizon w tym okresie liczy około 12,5 tysiąca żołnierzy. W skład tego garnizonu wchodzi m.in. wspomniany już tutaj 38 pułk imienia Strzelców Lwowskich, 10 pułk artylerii ciężkiej, 22 pułk artylerii lekkiej, no i przede wszystkim 5 pułk Strzelców Podhalańskich. Nie możemy też zapomnieć o pułku saperów, jak i również o żandarmerii. Czyli jest to potężna siła w nowo odradzającym się praktycznie państwie polskim. Przygotowania mogły być oczywiście tutaj wszelaki sposób, ale koncentrowano się też na niektórych umocnieniach przemyskich fortyfikacji. Nie były oczywiście one wykorzystywane tak jak w czasie Wielkiej Wojny, ale przynajmniej jeden z fortów w miejscowości Siedlisko, bądź Aksmanice, w zależności od tego jak patrzymy na granice administracyjne, przez bardzo krótki okres mieściła się tam siedziba Dowództwa Obrony Miasta Przemyśla, przeniesiona następnie do kasyna garnizonowego przy ulicy Grodzkiej, tam gdzie właśnie również wspomniany Kazimierz Soskowski oczekiwał na pułkownika Prugara Kettlinga. miasto Przemyśl ma tu taki bardzo krótki epizod, jeżeli właśnie chodzi o II wojnę światową. Te naloty na miasto, które zaczynają się 8 września, takim pierwszym punktem nalotów, to zawsze musi być infrastruktura kolejowa. Przynajmniej tak każdy lotnik by, czy każdy dowódca by tutaj zrobił, więc te naloty, które były prowadzone, właśnie były prowadzone na dworzec kolejowy, czyli tą naszą perełkę, jeżeli można tak trochę nawiązać do turystyki miasta Przemyśla. I proszę sobie wyobrazić, że żadna bomba na dworzec kolejowy nie spada. Niszczone zostają obiekty, które znajdują się niedaleko dworca, czyli między innymi na przykład Hotel Royal z pasażem Gansa. Bomby spadają na ulicę Mickiewicza, na Młyn Frankla, na Szkołę Podstawową nr 5, na Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, dzisiejsze Centrum Kulturalne, ale dworzec faktycznie zostaje tutaj ocalony. Też jest oczywiście obrona przeciwlotnicza miasta Przemyśla. Jest do tego dosyć duża ikonografia, szczególnie właśnie znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Jednak nie byliśmy tutaj w stanie, można powiedzieć, bronić się dłużej niż wspomniany tutaj 14 września, kiedy to jednostki niemieckie zaczynają wkraczać do lewobrzeżnej części miasta Przemyśla, a niestety już 15 września są w tej prawobrzeżnej, czyli w tej części, w której my się teraz tutaj znajdujemy, i można powiedzieć, że ten Przemyśl już 15 września jest całkowicie w rękach wojsk niemieckich, właśnie z tą wspomnianą 7 Dywizją Bawarską, która atakuje tutaj miasto Przemyśl i zdobywa to właśnie tego 15 września 1939 roku.
Generał Sosnkowski to postać pomnikowa, jeden z lepszych dowódców w ogóle polskich w czasie II wojny światowej, jeden z ludzi przytomnych, który wiedział, do czego prowadzi tutaj współpracę, chociażby niemiecko-sowiecka, a potem amerykańska, a potem kiedy Sowieci dołączyli się do aliantów, też przewidywał, jak to się skończy.
To znaczy, my chyba mamy tutaj w ogóle dosyć dużo szczęścia w nieszczęściu, bo historia Przemyśla w 1939 roku jest bardzo...
Pan doktor Lucjan Fac.
Tak. Natomiast ja bym wspomniał jeszcze oprócz Kazimierza Soskowskiego, Bronisława Prugara-Kettlinga, o pułkowniku Schwarzenbergu Czernym, który w momencie krytycznym przejął dowództwo nad 24. Dywizją Piechoty, która stoczyła bardzo ciężkie walki w rejonie Birczy, a potem dołączyła do walk w Lasach Janowskich. Sam jestem z Żurawicy. Z Żurawicy wychodzi prawie 1/5 broni pancernej, w tym również oddziały pancerne dla 10. Brygady Kawalerii. Tak jak Karol wspominał, w dwudziestoleciu międzywojennym Polska była podzielona na 10 okręgów korpusu i my jesteśmy tym oka 10. Średnio po 3 dywizje piechoty i 1 brygada. I ta brygada, 10., która nie miała takiego oparcia w dwudziestoleciu międzywojennym u władz w Warszawie, została skazana, poszła pod młotek. Zabrano jej konie, zabrano jej szable, lance, ostrogi, a w zamian dostali samochody ciężarowe, karaluchy, czyli tankietki, dwuosobowe czołgi. Dostali czołgi, całą kompanię czołgów Vickers. Pierwotnie miał być to cały batalion nowoczesnych czołgów 7TP. No i działka przeciwpancerne, Boforsa i stali się jednostką zmotoryzowaną, pierwszą motoryzowaną brygadą polską. Tragedia dla kawalerzystów straszna. Zabrane te piękne elementy symboliki kawaleryjskiej, a dostali kombinezony, smary, jakieś czarne berety z antenką na głowę. Kto wtedy przewidywał, że pod dowództwem takiego gościa jak pułkownik Stanisław Maczek, którego matka leży tu w Przemyślu na cmentarzu komunalnym na Zasaniu, że stanie się to ta jednostka elitą Wojska Polskiego. Mało tego, w kampanii wrześniowej weźmie kapitalny udział praktycznie od dnia 1 września, prowadząc walki aż do 17 września, kiedy przekracza granicę z Rumunią, i oni walczą również tu, nie bezpośrednio o Przemyśl, ale Jarosław Radymno z Radymna w kierunku na Jaworów, przemieszczają się w kierunku Lwowa, ciężkie walki od Żółkwi w rejonie Zbojsk o przedarcie się, prawda, do Lwowa, i 17 września, kiedy Maczek otrzymuje od generała Langnera we Lwowie informację: Sowieci weszli, a więc decyzja, idziemy na Węgry. To To jest, znowu, tu mamy generała późniejszego Stanisława Maczka i jego związki z Przemyślem bardzo, bardzo mocne. Tych kapitalnych oficerów, którzy wyszli do kampanii wrześniowej w 1939 roku z garnizonu przemyskiego, jest naprawdę mnóstwo. Myśmy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej otworzyli wystawy Garnizon idzie na wojnę, a na okładkę i na, do okna czasu daliśmy osobę Macieja Kozubala, oficera 38. Pułku Strzelców Lwowskich, zdjęcie zrobione jeszcze w 1938 roku, który po wojnie zrobił rzecz kapitalną, zebrał informacje, relacje od swoich kolegów, żołnierzy i oficerów, opracował je, zebrał zdjęcia i jest jednym z tych wielu oficerów września 1939 roku, który postanowił jakoś to upamiętnić. W trudnych latach, w okresie PRL-u, kiedy propaganda i stalinowska, a później PRL-owska jednak obstawała za tym koszmarem przegranej kampanii wrześniowej. Myśmy kampanię przegrali. O przegranej wojnie trudno z punktu widzenia militarnego mówić, bo to jest już kwestia polityki.
Zwłaszcza, że do wojny wchodziliśmy jako koalicja, no i nie naszą winą jest, że koalicjanci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, bo 2 tygodnie po mobilizacji powinni przystąpić do generalnego szturmu na zachodnie Niemcy. Co historycy mówią na temat tego, co by się wydarzyło w Niemczech, gdyby raz jeszcze na terenie zachodnich Niemiec pojawiły się oddziały francuskie?
To powiem szczerze, jest to trudne pytanie, bo to jest pytanie na zasadzie, co by było gdyby. Moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że gdyby faktycznie koalicjanci przyłączyli się, dotrzymaliby warunków umowy, to ta wojna niestety by inaczej wyglądała. I przede wszystkim jeszcze możemy pamiętać o jednej takiej rzeczy. Gdyby 17 września 1939 roku Związek Sowiecki również wywiązał się z paktu o nieagresji, który miał obowiązywać do końca, z tego co pamiętam, 1945 roku, myślę, że ta kampania wrześniowa zupełnie by inaczej wyglądała i raczej by nie było takiego określenia, jakim można teraz mówić o wojnie obronnej Polski. To by się zakończyło, moim zdaniem, bardzo szybko.
Polskie oddziały 13 września 1939 roku miały możliwość pójścia z ofensywą, odbicia się, gdyby nacisk na Niemców pojawił się ze strony zachodu?
To znaczy, te możliwości były bardzo ograniczone. Pamiętajmy, że od 9 września trwa bitwa nad Bzurą. Tu jeszcze nic nie jest do końca stracone. Natomiast myślę, że gdyby... Znaczy, Stalin ewidentnie czekał na to, na ten ruch ze strony aliantów i konferencja w Abwil, ona mówiła wyraźnie. Informację musiał mieć o tym, że alianci się nie ruszą i dlatego decyzja o ataku 17 września. To tutaj na naszym terenie jeszcze zaogniskowało jednym wydarzeniem. Otóż z północy przychodzi powolutku na nasze tereny grupa operacyjna kawalerii generała Władysława Andersa. To jest siła prawie nietkniętej nowogródzkiej brygady kawalerii dwóch, które przechodzą w kierunku Medyki i dla nich rozpoczyna się w tym momencie, to już po 20 września, ostatni epizod grupy operacyjnej kawalerii generała Andersa ma właśnie miejsce tutaj na naszych terenach. Jest taka miejscowość Krakowiec, ona jest tuż za przejściem drogowym w Korczowej i tam jest rzeka Szkło, miejscowość Morańce, szarża kawalerii na oddziały niemieckie, w którym w pewnym momencie Niemcy pokazują białą flagę i pokazują: chwileczkę, chcemy z wami rozmawiać. I pytają wprost, o co wy walczycie, gdzie wy idziecie? No, w kierunku Lwowa. Zobaczcie, co jest za nami. Doszło do takiego gentleman's agreement, porozumienia, wymiany jeńców. Okazało się, że Niemcy się rozstąpili, oddziały przeszły, natomiast tam już były oddziały sowieckie. Z deszczu pod rynnę i rozpad całej tej potężnej, wspaniałej siły grupy operacyjnej kawalerii generała Władysława Andersa następuje na całym tym rejonie, aż po miejscowość Rejtarowice, dosłownie za naszymi plecami, na wschód od Przemyśla, od Medyki, przed Sądową Wiśnią. No i oczywiście również same tragiczne losy generała Władysława Andersa, który dostaje się w miejscowości Świdnik, to już jest w powiecie turczańskim, do niewoli sowieckiej. Stamtąd trafia do Sambora, stamtąd do Lwowa, do więzienia, do Lwowa, stamtąd jako osoba ranna, bo ma odłamki również w nogach. przyjeżdża jako daną mu możliwość wyjazdu do strefy niemieckiej, przyjeżdża do Przemyśla, przybywa tutaj przez pewien okres czasu, licząc na to, że Niemcy wypuszczą go. W tym czasie już granica jest na Sanie. My jesteśmy w tej chwili pod okupacją sowiecką. Po drugiej stronie Sany już jest okupacja niemiecka. Tam jest Deutsch Przemyśl. Natomiast tutaj zostanie ściągnięty do siedziby NKWD i stąd z Przemyśla trafia do więzienia Brygidki, a z Brygidek na Łubiankę.
Ale to już element kolejnego programu, kolejnej rozmowy o historii Przemyśla, którą trzeba by przeprowadzić. Panowie, jak przyjedziemy tutaj raz jeszcze, to będziemy mówić o historii Przemyśla od czasów najdawniejszych po te najwspanialsze XVI-XVII wiek, po czasy dzisiejsze. Miejmy nadzieję, że złoty wiek Przemyśla jest ciągle przed nami. Doktor Lucjan Fac.
Dziękuję Państwu serdecznie.
Karol Kicman.
Dziękuję bardzo.
Naukowcy z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.